Zasugerowałem im, żeby nie udawali się już do sklepów i nie kupowali mebli, ponieważ nie zostaną tu na długo. Węgry nie będą miejscem schronienia dla przestępców poszukiwanych na arenie międzynarodowej.
Obaj politycy od wielu miesięcy przebywają na Węgrzech. Polska prokuratura chce im postawić zarzuty dotyczące afery Funduszu Sprawiedliwości. Dziś w Waszyngtonie ma dojść do rozmów w sprawie możliwego zawieszenia broni i zakończenia wojny w Libanie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że rozmowy skupią się na rozbrojeniu proirańskiego Hezbollahu i sformalizowania pokojowych stosunków między obu krajami. Z kolei przywódca Hezbollahu Naim Kassem wezwał libański rząd, by zrezygnował z rozmów, które jego zdaniem są pozbawione sensu i będą niewiążące dla jego ugrupowania. Dziś mają być znane wyniki wewnętrznej kontroli w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, który miał przywieźć do szpitala nieletniego syna na zabieg poza kolejnością i z pominięciem Izby Przyjęć. Agnieszka Wynarska.
Pewne wstępne ustalenia z kontroli już są, mówi prezes szpitala Mariusz Trojanowski.
Szpital nie posiada dokumentacji indywidualnej pacjenta, która może służyć do rozliczenia tego świadczenia w NFZ. Na dzień dzisiejszy możemy już powiedzieć, że ustalono, że pacjent, o którym mowa, był poza systemem świadczeń obejmujących świadczenia publiczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Senator Tomasz Lenz kategorycznie zaprzecza oskarżeniom. Wspólnie z małżonką zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury na prezesa szpitala za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Kontrolę w szpitalu prowadzi także Rzecznik Praw Pacjenta, Izba Lekarska w Toruniu oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, który jeśli zarzuty się potwierdzą, może nałożyć na placówkę dotkliwą karę finansową. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
Jedno i robi różnicę. Władze Rumi na Pomorzu rozpoczęły kampanię uświadamiającą, jak brzmi poprawna nazwa tego miasta. Urzędnicy, ale także mieszkańcy przekonują, że zbyt wiele osób pisze słowo Rumia błędnie przez dwa i. Sprawą walki z nadmiarową samogłoską zajął się trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
Rumi czy Rumi? Oto jest pytanie, na które odpowiadają z trudem nawet mieszkańcy tego miasta.
Rumi. Jak się pisze Rumia? Dwa i?
Przez jedno i na końcu.
Dwa i.
Rumi i... Właśnie.
Właśnie, mówi rzecznik urzędu w Rumi Piotr Szymański, trzeba błędnej formie powiedzieć dość.
Jeżeli ktoś przekręca nasze imię, a w tym przypadku jest to nazwa miasta, to nic dziwnego, że to bulwersuje, jednych irytuje, drugich bawi. Niektórzy mają bardzo krótki ląd, inni mają więcej cierpliwości.
Żeby jej nie wyczerpać, w internecie, na billboardach, a nawet w pociągach powstaną żartobliwe ściągi.
Nie chcemy się skupiać na tym negatywnym przekazie, że będziemy tutaj każdego gonić za to drugie i je kreślić, piętnować, nie. Chcemy edukować.
I na zawsze postawić kropkę nad jednym i. Z Rumi Paweł Radzewicz, TOK FM.
Dziś najwięcej słońca na wschodzie, a na pozostałym obszarze przewaga chmur w zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 13 do 18 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Maciej Kluczka, 14 dzień kwietnia, zapraszam na poranek TOK FM. Zaczniemy dziś od symboli węgierskich wyborów. Najpierw symbol, ale też i konkret matematyczny. 133. Taka jest liczba mandatów w węgierskim parlamencie, dająca większość konstytucyjną. I ten poziom przebił Peter Modzior i jego partia TISA. To ważne, bo bez tej większości rządzenie w systemie urządzonym przez Orbana byłoby bardzo, bardzo trudne. Teraz drugi symbol, symbol muzyczny i Frank Sinatra. To legendarna piosenka My Way. Melodia i słowa towarzyszyły Modziorowi w drodze po budapeszczańskich ulicach, gdy się okazało, że wygrywa wybory. I te zdjęcia pewnie przejdą do historii Węgier. Choć zaznaczyć trzeba, że ta piosenka często jest wykorzystywana przez polityków, bo na przykład na swoim balu inauguracyjnym, inaugurującym prezydenturę, wykorzystał ją też przy tańcu z żoną Melanią Trump, Donald Trump. Ale wracając do Budapesztu. Lider opozycji wygrywa z Viktorem Orbanem, rządzącym od 16 lat. często łamiąc zasady demokracji. Modzior szedł trzymając w górze węgierską flagę, a tłum wiwatował, cieszył się. Ludzie wchodzili na uliczne murki, wystawiali z okien, by zobaczyć nowego premiera. No właśnie, kim jest Modzior? Jak to się stało, że przyjął ciosy Orbana, to cytat, trawestacja z Sinatry, i całego tego systemu, a mimo wszystko wygrał? I jakie z tego wnioski płyną dla polityków w Polsce, w Europie, polityków, którzy chcą walczyć z populistami, którzy budują nieliberalną demokrację? To będzie jedno z głównych pytań wtorkowego poranka TOG FM. Ale jeszcze jeden symbol, symbol już wyłącznie polityczny, bo wybory na Węgrzech dotyczą też sprawy polskiej. Przyszły premier Węgier już zapowiedział, że pierwszą podróż zagraniczną odbędzie do Warszawy, ale chce też, by w Warszawie znaleźli się posłowie PiSu, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, którzy są w Budapeszcie i którzy do tej pory mogli liczyć na polityczny azyl i mogli ukrywać się przed odpowiedzialnością karną w Polsce za nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. A więc odnosząc się do wyborów na Węgrzech, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi tak.
Azyl polityczny, który był ochroną dla osób podejrzewanych o bardzo poważne przestępstwa w Polsce, zostanie zdjęty, ten parasol ochronny przestanie działać i będziemy mogli te osoby postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
No, ale to może nie być aż takie szybkie i tak bardzo proste, bo jak pisze w swojej analizie Jolanta Ojczyk w Business Insider, to jest publikacja sprzed godziny, właśnie Jolanta przeanalizowała z prawnikami także następne kroki, jakie mogą zostać podjęte przez stronę węgierską, a więc w skrócie jest tak, że oczywiście o przyznaniu azylu zdecydował Viktor Orban, ale w rzeczywistości decyzję wydał też węgierski Urząd do Spraw Cudzoziemców, który podlega ministrowi spraw wewnętrznych Węgier. Azyl można cofnąć, czytamy w Business Insiderze, na przykład przez wszczęcie z urzędu na nowo postępowania na skutek określonych okoliczności. Więc ta decyzja nadal jest i blokuje ręce węgierskim sądom, ta decyzja polityczna. Z kalendarium węgierskich wyborów wynika zaś, że w najbliższych 3 tygodniach za dużo może się w tej sprawie nie zadziać. Z tego względu, że najpierw musi być zwołana inauguracyjna sesja parlamentu. Prezydent Węgier jeszcze nie wyznaczył tego terminu, ma czas najpóźniej do 12 maja. Więc kiedy możliwa byłaby ekstradycja? Pyta Jolanta Ojczyk. Węgierski sąd na razie nie może zgodzić się na ekstradycję na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, to za sprawą obowiązującej od grudnia nowelizacji węgierskiej ustawy o współpracy karnej z państwami członkowskimi Unii. Ta zmiana była zresztą określana jako Lex Ziobro, przygotowana specjalnie właśnie dla polskich polityków w Budapeszcie, spędzających czas w Budapeszcie. No i sprowadza się ona do tego, że wyłączono możliwość wydawania osoby objętej ENA w sytuacji, gdy występuje przesłanka udzielenia azylu politycznego. No więc po pierwsze, prawdopodobnie potrzebna byłaby zmiana prawa, zmiana decyzji politycznej i jeszcze decyzja sądu. Trochę tych etapów jest, ale minister Waldemar Żurek wczoraj na konferencji prasowej po południu mówił, że będzie w tej sprawie w kontakcie ze stroną węgierską. A o Węgrzech rozpisują się oczywiście dzisiaj też gazety, publicyści i dziennikarze, między innymi na stronie drugiej Ann Applebaum pisze, że na stronie drugiej Gazety Wyborczej, nie wiem, czy dopowiedziałem. Porażka autokratycznego premiera Węgier mocno nadwyręża przekonanie, które żywi ruch Make America Great Again, że antydemokratyczny trend jest trwały i że to tylko kwestia czasu, gdy prawicowy porządek zapanuje w świecie szeroko rozumianego Zachodu. Porażka premiera Węgier kładzie kres u jednych fatalistycznemu, a u drugich triumfalnemu przekonaniu, tak silnemu w retoryce Władimira Putina, że antydemokratyczny trend jest czymś nieodwracalnym, a partie nieliberalne w kolejnych krajach czeka nie tylko marsz po zwycięstwo, lecz utrzymanie się u władzy. A jeśli ktoś taki jak Orban prototyp i mentor całej serii reakcyjnych, kleptokratów i nieliberalnych populistów może przegrać, to jego rosyjscy i amerykańscy wielbiciele oraz mecenasi również mogą. Pisze Anne Applebaum. A z kolei na stronie pierwszej Rzeczpospolitej o trudnym starcie po Orbanie. Dotyczy to oczywiście wyzwań stojących przed nowym premierem Węgier, bo oczywiście niedzielny wieczór i właśnie te emocje na ulicach Budapesztu i też poniedziałek był momentem świętowania. Ale jak pisze właśnie dzisiaj w Rzeczpospolitej Jędrzej Bielecki, ten start po Orbanie będzie trudny. Wyzwań jest cała lista. Kilka dla Państwa z fragmentu tego artykułu. Modzior ma też wiele pilnych zadań. Odzyskać zaufanie inwestorów zagranicznych. Na wieść o wynikach wyborów rentowność 10-letnich węgierskich obligacji spadła z 7,5% do 6,6%. Ale to wciąż dwa razy więcej niż koszt pożyczek, jaki ponoszą Niemcy. Przy długu już sięgającym, uwaga, 80% PKB nie da się wykluczyć scenariusza greckiego, wpadnięcia Węgier w pętle zadłużenia. Kluczem do oddalenia tego ryzyka jest odzyskanie zaufania Komisji Europejskiej i odblokowanie blisko 20 miliardów euro funduszy pomocowych. Ale warunek jest równie trudny jak w sprawie walki chociażby z korupcją. To odbudowa niezależnych instytucji. Jedną z nich jest bank centralny, którego prezes, nominat Orbana, Michali Varga, pozostanie na tym stanowisku jeszcze 5 lat. No i oczywiście tych wyzwań jest o wiele dłużej. A już odchodząc od tematu Węgier, a sprawdzając inne ważne sprawy, którymi też żyje dzisiejsza prasa, to chociażby, i to jest, można powiedzieć, kartka z kalendarza. Dziś, szanowni państwo, ma się rozstrzygnąć konkurs, wyniki konkursu Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut od czasu wyborów prezydenckich zeszłego roku nie ma prezesa, jest pełniący obowiązki prezesa. Faworytem w tym konkursie na szefa instytutu jest Mateusz Szpytma. Czy, i to jest kluczowe pytanie w tej kwestii, w tej układance, czy wraz z Prawem i Sprawiedliwością poprze go PSL? Może tak być. Pytanie jest tutaj zadane także przez Esterę Fliger w Rzeczpospolitej. Czy to może jakoś rozchwiać koalicją? Raczej nie. Koalicja nie musi się za to obrazić na PSL, bo Instytut obchodzi dziś wyłącznie garstkę koneserów, twierdzi dr Krzysztof Persak, były dyrektor Biura Prezesa IPN. Ale jednocześnie IPN wymaga reformy i restrukturyzacji. Jego zdaniem, zdaniem właśnie doktora Persaka, budżet instytucji można zmniejszyć nawet o 1/4, ale jednocześnie trzeba wzmocnić jego kadry i w ogóle całą strukturę, gdyż IPN tonie we wnioskach lustracyjnych, których sprawdzanie zajmie jeszcze, uwaga, uwaga, 24 lata. I jeszcze jeden temat, podwójne mandaty sędziów. To jest temat, który wywołuje emocje w świecie prawniczym, bo wybrani do Trybunału Konstytucyjnego sędziowie Krystian Markiewicz i Anna Korwin-Piotrowska dotąd nie zrzekli się urzędów sędziego Sądu Powszechnego, a zdaniem prawników powinni. Nie można być sędzią w cudzysłowie w zwykłym sądzie i jednocześnie zasiadać w TK. Dlatego prawnicze fora kipią z oburzenia, że dwoje nowo wybranych członków Trybunału, którzy w ubiegłym tygodniu złożyli ślubowanie w Sejmie i uważają, że tym samym objęli stanowiska w Trybunale, zwleka z dopełnieniem ustawowych wymogów. W pełni rozumiem intencje ochrony interesów życiowych dwójki nowo wybranych i zaprzysiężonych sędziów, ale o tym trzeba było myśleć wcześniej, brać wówczas wszelkie ryzyka pod uwagę, napisał ceniony w środowisku prawniczym, w swoich mediach społecznościowych napisał Stanisław Zabłocki, sędzia sądu w stanie spoczynku i były prezes Izby karnej. A sytuacja oczywiście jest skomplikowana, to jeszcze mój mały komentarz, bo sędziowie zostali wybrani na sędziów Trybunału. Przez miesiąc nie mieli możliwości złożenia ślubowania w obecności fizycznej prezydenta, dlatego zrobili to w Sejmie, złożyli stosowne dokumenty w kancelarii prezydenta. No, przychodzą do Trybunału. Jak się dowiedziałem wczoraj, wszyscy byli w Trybunale, ale prezes Święczkowski, który uważa, że są sędziami TK, ale bez ślubowania, tu jest różnica między nimi, udostępnia im tylko salę biblioteczną. No i pytanie, czy będą mogli nawiązać stosunek pracy. I to będzie pewnie jedno z pytań do pierwszego gościa poranka TOG FM po informacjach sędzia Magdalena Będkowska.
Autopromocja.
Cotygodniowe podsumowanie roku, co tydzień w poniedziałek 10 najciekawszych informacji związanych z gospodarką, i tą krajową, i tą globalną. Czasami zahaczam o politykę. Zestaw informacji jest przygotowany subiektywnie. Te najważniejsze, ale także najciekawsze, to wszystko ma nam wszystkim pomóc odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości. W poniedziałki w aplikacji TOK FM zapraszam. Rafał Hirsch.
Autopromocja.
Reklama.
Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu, a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami. Poznaj Audi A6 Business Edition z pakietami Comfort, Technology i Exterior. W wyjątkowej ofercie, dostępnej dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dopóki przez cieśninę Ormus nie będzie mogła przepływać znacząca liczba statków, ceny ropy pozostaną wysokie i może dojść do ich kolejnego wzrostu, twierdzi amerykański minister energii Chris Wright. Jak dodał, w tym momencie ceny ropy osiągną szczytowe wartości. Według Wrighta nastąpi to w ciągu najbliższych kilku tygodni. We wcześniejszych wywiadach szef resortu sugerował, że ceny paliwa w USA spadną do lata. Związek zawodowy wezwał personel pokładowy Lufthansa do strajku w środę i w czwartek. Jeśli do niego dojdzie, to nastąpi on bezpośrednio po rozpoczętym wczoraj strajku pilotów niemieckiego przewoźnika. Będzie to drugi strajk personelu pokładowego Lufthansa w tym miesiącu. Poprzedni odbył się w piątek, a po jego zakończeniu strony nie znalazły porozumienia. Prezydent Donald Trump twierdzi, że zrobił dla Kościoła katolickiego więcej niż jakikolwiek inny prezydent w ciągu ostatnich 100 lat. I dodał, że papież Leon XIV nie powinien angażować się w politykę. To ciąg dalszy połajanek Trumpa pod adresem papieża, po tym jak ten skrytykował amerykańską operację przeciwko Iranowi. Leon XIV zapewnia, że będzie dalej apelował o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił także, że nie boi się administracji USA i nie zamierza wchodzić w dyskusję z Donaldem Trumpem. Teraz czas na sport w TOK FM.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nasze piłkarki zagrają dzisiaj swój trzeci mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Brazylii. Rywalkami biało-czerwonych w Gdańsku będzie Irlandia, mówiła w TOK FM selekcjonerka naszej kadry Nina Patalon.
Bez względu na to, z kim gramy, to z każdym trzeba zagrać na maksymalnych obrotach i mieć świadomość, że Irlandia także, która wydawałoby się jest niżej notowana, ale jest to zespół, który naprawdę ma ciekawy styl, zupełnie inaczej gra w piłkę niż poprzednie dwa zespoły, z którymi już graliśmy w lutym i także będzie to duże wyzwanie.
Polki z Irlandią zagrają także w tym tygodniu na wyjeździe w sobotę w Dublinie. A do tej pory w eliminacjach nasza kadra zremisowała 2-2 z Holandią i przegrała 1-4 z Francją. Mecz Polek o 18, a o 21 rozpocznie się decydująca walka o awans do półfinału Ligi Mistrzów. Przed niezwykle trudnym zadaniem stanie FC Barcelona, która przegrała u siebie z Atletico Madryt 0-2 i dziś spróbuje odrobić straty w stolicy Hiszpanii. Odpowiedzialność za grę swojego klubu zamierza wziąć Lamine Yamal. Właśnie dlatego gram w Barsy. Mamy naprawdę utalentowanych zawodników, doświadczonych graczy, zawodników światowej klasy, którzy udowadniają to rok po roku. Nie sądzę, żeby to zależało tylko ode mnie, ale z drugiej strony, gdyby tak było, nie miałbym nic przeciwko. Myślę jednak, że mamy kadrę pełną piłkarzy, którzy potrafią sami odmienić losy meczu i właśnie dlatego wierzę w mój zespół. W drugim półfinale Liverpool zagra z Paris Saint-Germain. Tydzień temu przegrał w Paryżu z obrońcami tytułu 0-2. Niemka Laura Siegemund będzie jutro rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie. Polka w tym meczu po raz pierwszy zagra pod okiem nowego trenera Hiszpana Francisco Roiga. W pierwszej rundzie ma wolny los, a Siegemund ograła Bułgarkę Wiktorię Tomową 4-6, 7-6, 6-1. Tymczasem był lider światowego rankingu tenisistów Rosjanin Daniil Medwiediew dostał karę $7,000 za siedmiokrotne uderzenie złości rakietą o kort podczas przegranego 0-6 i 0-6 meczu z Włochem Matteo Berrettinim w drugiej rundzie turnieju w Monte Carlo. To nie pierwsze tego typu wybryki Rosjanina podczas ubiegłorocznych wielkoszymowych Australian Open i US Open. Za nieodpowiednie zachowanie musiał zapłacić 76 i ponad $42,000. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i południowym wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, deszczu spodziewajmy się w zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach przeważnie od 13 do 18 stopni, chłodniej tylko na Helu, około 10.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest Magdalena Będkowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ślubowanie, pani ślubowanie wobec prezydenta odbyło się 1 kwietnia, wybór przez Sejm 13 marca, a w ubiegły czwartek rozpoczęła tak naprawdę pani pracę w Trybunale, tak po prostu.
Tak, dokładnie tak. Po ślubowaniu, które zostało złożone przez czwórkę pozostałych sędziów, którzy nie zostali zaproszeni do Trybunału Konstytucyjnego i w którym uczestniczyliśmy my, ja i sędzia Szostek, i podczas którego myśmy solidarnie z naszymi kolegami, koleżanką złożyli rotę ślubowania w Sejmie, pojechaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego, ażeby rozpocząć pracę orzeczniczą, żeby przejąć obowiązki sędziowskie.
Pani spraw na biurku ma już trochę, tak? Od Bogdana Święczkowskiego.
Tak, już widziałam, jest kilkanaście spraw. Z niektórymi już się wstępnie zapoznawałam, ale teraz cały czas trwają jeszcze wobec mnie czynności takie biurokratyczne, kadrowe, więc na tym się skupiamy, na takich podstawowych sprawach technicznych. Natomiast już przeglądnęłam,
To są skargi konstytucyjne, tak?
No, skargi, tak. Mhm.
Dotyczące spraw obywateli, czy bardziej
instytucji? Są różne, ale
instytucji?
Nie będę się jeszcze wypowiadała, okay. Bo ja tylko wstępnie przeglądnęłam, więc nie chciałabym tutaj mówić czegokolwiek więcej.
Jeśli przyjdzie do orzekania w składzie z Jarosławem Wyrembakiem albo Justynem Piskorskim, określanymi jako sędziowie dublerzy, z sędziami dublerami pani zasiądzie w takim składzie?
No więc tak, nie chciałabym antycypować zdarzeń, nie chciałabym stawiać hipotez, składać deklaracji, natomiast ja ślubowałam wierność Konstytucji, która dla mnie jest Biblią, I wobec konstytucji będę zawsze uczciwa i szczera. Natomiast co jest ważne? Ważne i co chciałabym podkreślić, są również wyroki Trybunałów i Sądów Europejskich, które nas wiążą, bo weszły do polskiego obrotu prawnego, porządku prawnego i których należy przestrzegać. A wyrok TSUE z grudnia 2025 roku jednoznacznie stwierdza, że postępowania, w których uczestniczą nieprawidłowo wybrani sędziowie, są postępowaniami nieważnymi, natomiast orzeczenia, które zapadają w wyniku takich postępowań, należy uznać za niebyłe. Mhm. I Trybunał, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał jednoznacznie, że takimi osobami są właśnie sędziowie dublerzy. I tutaj nikogo nie obrażam, bo to słowo sędzia dubler weszło już do naszego języka, nawet i prawnego, prawniczego, więc ono już funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Natomiast to orzeczenie, o którym mówię, jest kolejnym orzeczeniem, bo jeszcze wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w orzeczeniu z 2021 roku również przyjął, że Trybunał Konstytucyjny w składzie, w którym orzekają sędziowie nieprawidłowo wybrani, to nie jest niezawisły sąd, tak? Nie spełnia wymogów artykułu 6.
Czyli wnioskuję, że zasiadanie w takim składzie byłoby dla pani bardzo trudne. Wskazując trudne. Też na pani pierwsze słowa
dokładnie tak.
Dotyczące
co
konstytucji.
Więcej, no, prowadziłoby do wydawania orzeczeń, które siłą rzeczy będą podważane przed instytucjami, przed sądami, trybunałami europejskimi i które będą, jak można domniemać z dotychczasowego orzecznictwa, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy TSUE, traktowane jako wydane z naruszeniem prawa.
A czy obawia się pani, że jeżeli by podjęła pani taką decyzję, czyli o odmowie udziału w takim składzie, to prezes Trybunału może przedsięwziąć wobec pani na przykład jakieś środki dyscyplinujące? Nie wiem, czy może, ale pewnie takie są w narzędziach prezesa Trybunału.
Nie wiem, co zrobi pan prezes. Nie wiem, jakie kroki podejmie w sytuacji, jeżeli zderzy się z takim problemem. Natomiast ma pełną świadomość, że wyroki zapadają w sądach i trybunałach europejskich. Wyroki są obowiązujące w Polsce. No i trzeba...
I sędzia też musi się do nich stosować.
Tak, i nie możemy dopuścić do tego, żeby żeby Trybunał Konstytucyjny wydawał orzeczenia, które będą traktowane jako niebyłe, ponieważ to przynosi nie tylko konsekwencje wizerunkowe, bardzo złe wizerunkowe Trybunałowi i Polsce, ale konsekwencje finansowe.
Tak. Ale może być też taki problem, że jeżeli będzie potrzebny pełen skład Trybunału, a ten wynosi 11 osób w składzie orzekającym, według konstytucji w ogóle cały Trybunał liczy 15 osób, ale właśnie pełen skład 11, jest właśnie 11 sędziów teraz w Trybunale razem z tymi sędziami określanymi przez nas jako dublerzy. To rozumiem, że według pani obecnie w Trybunale nie można stworzyć pełnego składu prawidłowo powołanego.
Moim zdaniem nie, natomiast ja chciałam podkreślić, że mamy 15 sędziów. Mamy 15 sędziów wybranych...
Ale nie według prezesa Święczkowskiego.
No tak.
Chociaż on też tutaj jest niekonsekwentny, bo prezes Święczkowski mówi, to są sędziowie, ta czwórka, wybrani przez Sejm, ale nie uznaje za skuteczne to ślubowanie złożone w Sejmie.
Tak, więc...
Więc się robi galimatias.
Duża niekonsekwencja, ponieważ pan prezes złożył gratulacje mojej koleżance i kolegom, którzy przyszli razem ze mną i sędzią Szostkiem do Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli całej szóstce.
Całej szóstce złożył gratulacje, a tym samym uznał prawidłowy wybór przez Sejm wszystkich sędziów, całą naszą szóstkę. Wybór wszystkich tych sędziów dokonany przez Sejm 13 marca tego roku. Z drugiej strony rozumiem, że pan prezes oczekuje na potwierdzenie z kancelarii prezydenta złożenia ślubowania przez czwórkę sędziów, którzy to ślubowanie złożyli w Sejmie w dniu 9 kwietnia. Nie ma żadnej podstawy prawnej.
Żeby czekał.
A żeby w ogóle się zwrócił się prezes Trybunału Konstytucyjnego, to jest władza sądownicza, do władzy wykonawczej, czyli do prezydenta.
Czyli według pani sędzi Bogdan Święczkowski ma pełną już wiedzę, pełen zasób informacji, które mogą, a wręcz zobowiązują go do tego, by dopuścić do pracy całą szóstkę sędziów. Już tak. Niczego więcej Bogdanowi Święczkowskiemu do szczęścia nie potrzeba.
Nie wiem, co potrzebne jest panu prezesowi do szczęścia.
A do pracy.
Natomiast, ażeby dopuścić do wykonywania obowiązków orzeczniczych całą szóstkę sędziów, nie tylko dwójkę, ale pozostałą czwórkę, nic nie jest więcej potrzebne, bo chciałam tu zwrócić uwagę na to, że sędziowie ci, ta czwórka sędziów, których nie zaprosił prezydent do Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta w Sejmie, przedłożyła cała czwórka dokumenty potwierdzające przebieg tego wydarzenia w Sejmie, złożenie ślubowania, rotę ślubowania z podpisem i co więcej z prezentatą złożenia do kancelarii prezydenta, czyli poinformowania pana prezydenta o tym, że takie ślubowanie miało miejsce i rota o określonym brzmieniu została przez tych sędziów wypowiedziana.
Zapytam jeszcze o stronę prezydencką, chociaż no właśnie, według prawników ta strona prezydencka już jest z tego procesu wyłączona, już nie zrobiła swego, a sędziowie zrobili swoje, wypełnili obowiązki. No ale szef kancelarii czy rzecznik prezydenta mówią, sprawa jest jeszcze analizowana. Ta czwórka sędziów mogła poczekać, no ale nie dają horyzontów czasowych, kiedy ta decyzja i analiza tej sytuacji mogłaby się zakończyć. Czy według pani ta czwórka sędziów, pani kolegów, koleżanek z pracy w Trybunale powinna złożyć wniosek do Sądu Pracy o ustalenie stosunku pracy, do Sądu Administracyjnego o bezczynność prezydenta, czy jeszcze inny krok?
Nie wiem, co oni zrobią. Mają możliwość podjęcia suwerennych decyzji w tym zakresie. Natomiast nie ma w polskim prawie słowa jeszcze trzeba poczekać, jeszcze analizuje, potrzebny jest dodatkowy czas. Czegoś, nie ma takich określeń, nie ma takich instytucji. Jeżeli prezydent jeżeli ślubowanie ma być złożone wobec prezydenta i jest to obowiązek sędziów, jest to obowiązek, który na nich ciąży. Tak. Nie jest nigdzie uregulowane, że ma to nastąpić w Pałacu Prezydenckim. Nie jest nigdzie uregulowane, co prawda, kiedy ma to nastąpić, bo poprzednia ustawa o statusie sędziów z Trybunału Konstytucyjnego zakładała termin 30 dni. Ale to zostało zmienione i aktualnie obowiązująca ustawa nie wskazuje tego terminu. Ale każdy wie, że jeżeli każdy prawnik wie, że jeżeli nie ma określonego terminu, to należy to zrobić niezwłocznie. Niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki, do 9 dni, bo w ciągu kilku dni, do 9 dni włącznie. Ten termin już minął wielokrotnie i pan prezydent nie był zainteresowany, ażeby zaprosić czwórkę sędziów do Pałacu Prezydenckiego. W związku z tym twierdzenie, że są prowadzone analizy i potrzeba jeszcze trochę czasu, jest twierdzeniem, które tak naprawdę nie ma żadnego oparcia w przepisach.
Ale myśli pani, że sąd pracy może być tutaj pomocny? Czy niekoniecznie?
No, trudno mi się wypowiedzieć. Ta sprawa nie dotyczy mnie. Z takim pytaniem należy zwrócić się do osób zainteresowanych.
Ale jeszcze zapytam panią na koniec o kolegów i koleżankę z Sądu Trybunału, czyli o pana sędziego Markiewicza i panią Korwin-Piotrowską, bo jest duża dyskusja w środowisku sędziowskim na temat tego, że ci państwo nie zrzekli się swoich dotychczasowych funkcji w sądach powszechnych. Oni twierdzą, że zrobią to dopiero, jeśli ten stosunek pracy faktycznie w pełni się nawiąże, ale chociażby pan sędzia Zabłocki, sędzia w stanie spoczynku, mówi wręcz tak mówi wprost w swoim wpisie, no sorry, to jest poplątanie z pomieszaniem, trzeba zrezygnować z tamtych funkcji, jeśli się już uważa za sędzię TK. Jak pani uważa?
Nie chcę się tu wypowiadać na ten temat. Bardzo przepraszam, ale proszę to pytanie skierować do sędziego Markiewicza i pani sędzi Korwin-Piotrowskiej. Na pewno udzielą państwu obszernych informacji, obszernych odpowiedzi.
A dzisiaj pani po naszej rozmowie wybiera się na Aleję Szucha do gmachu Trybunału.
Oczywiście,
do
pracy. Oczywiście, jak codziennie.
Jaka tam atmosfera?
Bardzo spokojna, bardzo cicha. Atmosfera Mogę powiedzieć z takiego opustoszałego budynku, chociaż oczywiście tam są pracownicy, ale każdy z pracowników jest w swoim gabinecie i jest cicho i spokojnie. Atmosfera pracy, można powiedzieć.
Może też będzie więcej spraw rozpatrywanych w ciągu roku, bo w ciągu ostatnich lat było z tym słabo.
No więc właśnie po to należy dopuścić do orzeczniczej pracy 6 sędziów, a nie tylko 4, ażeby mieć możliwość wykorzystania ich potencjału do wykonywania obowiązków.
Magdalena Będkowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
za rozmowę. Również. Za chwilę informacje, po których Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Autopromocja.
Nauka jest jak miłość. Jest wszędzie wokół nas. Nazywam się Adam Mirek i w TOK FM podzielę się z wami miłością do nauki. Pokażę wam, że z odkrywania niezwykłych zjawisk w zwykłej codzienności możecie czerpać masę radości i frajdy, a nawet zakochać się w nauce.
Nowa audycja w TOK FM.
Z nauką po imieniu. Adam Mirek, zapraszam w każdą środę po 10.40.
Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wielkie wietrzenie magazynów w RTV Euro AGD. Poczuj powiew okazji i skorzystaj z obniżek na tysiące produktów. Na przykład smartfony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Teraz za 1799. A dodatkowo nawet do 50 rat 0% i aż do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Promocje do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
Aflofarm. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na BYD.com lub w najbliższym salonie BYD.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zasiadanie z sędziami dublerami w Trybunale Konstytucyjnym byłoby dla mnie trudne, stwierdziła w poranku TOK FM Magdalena Będkowska, sędzia Trybunału, którą prezydent zaprosił na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego.
Prowadziłoby do wydawania orzeczeń, które siłą rzeczy będą podważane przed instytucjami, przed sądami, trybunałami europejskimi i które będą, jak można domniemać z dotychczasowego orzecznictwa czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy TSUE, traktowane jako wydane z naruszeniem prawa.
Zdaniem Magdaleny Będkowskiej prezes Trybunału ma pełną świadomość, że wyroki zapadające w Trybunałach Europejskich są obowiązujące w Polsce. Sejm miesiąc temu wybrał 6 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale prezydent zaprosił na uroczystość ślubowania tylko 2 z nich. Prokurator generalny, szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował wczoraj, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego, między innymi wobec pracowników Kancelarii Prezydenta, którzy doradzali Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm osób. Peter Madziar, który w niedzielę wygrał wybory na Węgrzech, zapowiedział, że to Warszawa będzie celem pierwszej podróży zagranicznej nowego węgierskiego rządu. Tematem rozmów będzie miejsce Węgier w Unii Europejskiej, mówił w TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.
Przede wszystkim będzie to spotkanie w ramach jednej grupy politycznej, co mnie cieszy. Przypomnę, że eurodeputowanym w IPP był właśnie Madziar. Będzie to próba też takiej diagnozy sytuacji, jeżeli chodzi o spoistości instytucji europejskich.
Do wizyty Petera Madziara w Warszawie dojdzie najprawdopodobniej w maju. Lider partii TISA dodał także, że ukrywający się w Budapeszcie przed polskim wymiarem sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, wobec których polska prokuratura sformułowała zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, nie zostaną długo na Węgrzech. Szkło jednorazowe, małpki oraz opakowania kartonowe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wyklucza rozszerzenia systemu kaucyjnego o kolejne opakowania. W pół roku funkcjonowania systemu w obecnym kształcie oddaliśmy 520 milionów różnych butelek, puszek, stąd też plany zmian w systemie, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
Rozpatrujemy włączenie szkła jednorazowego, w tym również tych małpek, które zaśmiecają nasze środowisko. Pochylimy się nad postulatem kartonów, natomiast też zwracam uwagę, że to są zmiany, które będą wymagały dużych zmian logistycznych i też inwestycji.
Resort już zaznacza, że wprowadzenie do systemu kolejnych opakowań wiązałoby się z co najmniej 2-letnim okresem przejściowym. Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i południowym wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur. Deszczu spodziewajmy się w zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach przeważnie od 13 do 18 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W studiu TOK FM jest Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik tej partii. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Normalnie zwariowałem, panie redaktorze.
Dlaczego?
Jak słuchałem wypowiedzi, i jestem mocno zdumiony tą wypowiedzią pani sędzi Będkowskiej, która była przede mną. I ona jest dosyć symptomatyczna, zwłaszcza w kontekście tej dwójki ludzi, którzy uważają, że są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Ja mówię w tym momencie o panu Markiewiczu i pani Korwin-Piotrowskiej. Bo oni pełnią dalej mają etaty w sądach powszechnych.
Okej, to zaczął jasno, pan od swojego tematu, trochę panu pozwoliłem, ale okej, ja chcę o to nawet zapytać.
Może od tego zacząć, a potem przejdziemy do kolejnych wątków, bo chciałem się odnieść jakby na bieżąco też, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że oni sami nie wierzą w skuteczność tego, co
zrobili. No wie pan, skoro prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie nawiązuje stosunku pracy, nie podpisuje umowy o pracę, a tylko wpuszcza do sali bibliotecznej, a mimo wszystko nazywa ich sędziami Trybunału, no to jest sytuacja bardzo zagmatwana.
Nie wie pan, kto by mógł
ją przeciąć? Prezydent.
Nie może tego sędzia, czy pan prezes Święczkowski...
Ale wpuszcza ich do Trybunału i nazywa sędziami.
Zrobić. Są sędziami chociażby sądów powszechnych, w związku z tym to nie jest tak, że nie pełnią funkcji sędziowskich, bo pełnią w sądach powszechnych, natomiast nie są sędziami Trybunału.
Panu chodzi o to, że nie zrzekli się poprzednich stanowisk.
Po pierwsze, nie zrzekli się oczywiście poprzednich stanowisk. Po drugie, wiemy doskonale, że ten cyrk urządzony przez pana Czarzastego na sali kolumnowej nie był czymś, co wywołuje jakiekolwiek skutki prawne, o czym oni tak naprawdę sami wiedzą i sami dowodzą tym swoim zachowaniem, że nie mają przekonania co do skuteczności złożonego ślubowania, zwłaszcza, że przecież na sali nie było prezydenta. Ślubowanie było
Ale rzekomo, było złożone wobec i składane dokumenty były w kancelarii prezydenta.
Czyli
prezydenta.
W obecności prezydenta.
A myśli pan, że to jest fair?
Nawrockiego? Nie było.
Myśli pan, że to jest fair ze strony prezydenta, że wybiera z szóstki wybranych przez Sejm sędziów dwójkę, zaprasza ich niemal po miesiącu, po trzech tygodniach i nic nie mówi, co w sprawie reszty. Mówi tylko, że jest analizowana sprawa, no mówi to szef kancelarii i bez żadnego horyzontu czasowego. Czy to jest fair? Wobec nas, obywateli, Sejmu, tych sędziów?
Historia pokazuje, że były przypadki, jeżeli chodzi o zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że ten termin nawet był nieco dłużej odwleczony, był przeciągnięty. Były takie sytuacje w przeszłości, to jakby po pierwsze. Po drugie, pan prezydent ma prawo zapoznać się z pełną dokumentacją i podjąć w tym zakresie decyzję.
No. Nie za bardzo, panie rzeczniku, bo
zwłaszcza, panie redaktorze,
w ustawie o statusie sądów nie ma nic o tym, że jest analiza ze strony prezydenta. Sędziowie składają ślubowanie wobec. To znaczy, że prezydent ma obowiązek odebrać.
To ślubowanie powinien odebrać prezydent.
To myśli pan, że odbierze?
Nie marszałek Czarzasty, tylko pan prezydent Karol Nawrocki.
Marszałek nie odbierał ślubowania, był tylko w tym pomieszczeniu.
Innego dnia wciela się w Napoleona, innego dnia, prawda, w prezydenta, jeszcze innego dnia nam powie, że jest muchomorem.
Ale myśli pan, że jest... Chociaż no, nie powinienem używać jakichś słów, szansa na odebranie ślubowania. No ale okej, czy prezydent zdecyduje się na to, żeby tę czwórkę sędziów wybranych przez Sejm zaprosić na uroczystość ślubowania?
Ciężko mi się wypowiadać za pana prezydenta.
Czy będzie odkładać się aż do wyborów?
Ja jestem sceptyczny, panie redaktorze, dlatego że doszło do szeregu nieprawidłowości przy wyborze tych osób w Sejmie.
No chyba nie, bo prezes Święczkowski nazywa ich sędziami...
Sędziami być może sądów powszechnych.
Nie, Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast, gratulował im wyboru. Jeżeli byłyby nieprawidłowości, to by nie gratulował.
Ja uważam, bo pracowałem w Sejmie, widziałem, jak to wyglądało. Złamano w tym zakresie wszelkie zasady, no, wszelkie regulaminy. Chociażby regulamin związany chociażby z terminem zgłaszania.
Było powiedziane przez marszałka, nawet Zbigniew Bogucki się z tego wycofał.
Po pierwsze, poszczególne osoby czy kandydatury na wakaty, które na bieżąco pojawiają się w Trybunale Konstytucyjnym, powinny być na bieżąco właśnie uzupełniane. To po pierwsze.
Kropka.
I nazwiska osób wybieranych powinny być wskazywane.
A to akurat tak
na który
musi być.
Dana osoba wchodzi. No musi
kropeczka.
Być. Kropeczka. Po przecinku, mówmy się, panie redaktorze, dlatego że nazwisko osoby, jeżeli w trakcie głosowania w Sejmie, jeżeli było głosowane, to powinno być jasne wskazanie, za którą osobę dana osoba wchodzi. I tego nie było.
Według prawników nie ma takiego obowiązku.
Kadencje są indywidualne.
Cytat.
I na tym...
Z ważnej osoby dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Sławomir Cęckiewicz, szef BBN-u, pisze wpis i załączona do niego grafika prezydenta Trumpa na temat ojca świętego Leona XIV przekracza wszelkie normy. Jest obrazą przede wszystkim katolików. Zgadza się pan z opinią Sławomira Cęckiewicza?
Znaczy, panie redaktorze, ja mogę komentować to, co się dzieje w przestrzeni publicznej.
No właśnie, o to pana proszę.
I do tego się oczywiście odniosę, natomiast oczywiście to nie jest moja estetyka, jeżeli chodzi o grafikę taką i uważam, że prezydent dużego mocarstwa nie powinien, moim zdaniem, to jest moje osobiste zdanie, nie powinien takich grafik publikować.
Czyli Trump przegina.
Natomiast szanowni państwo, my się skupiamy dzisiaj na sprawach zupełnie pobocznych. No, dla mnie najważniejsza jest tutaj współpraca polsko-amerykańska, budowanie sojuszu.
No dobrze, no, ale to jest
gospodarki, energetyki,
polityk, którego zbrojeń. Bardzo lubicie i który obraża papieża, ważnego chyba dla wszystkich, albo większości członków PiSu, więc pytam.
Do papieża, także ta grafika nie miała nic wspólnego z papieżem.
No, bo tak, z jednej strony...
Nie papieża na grafice.
Na grafice, to przypomnijmy.
Została usunięta przez
to też pokazuje,
Trumpa.
Że Donald Trump chyba przyznał się do błędu. Na grafice można było stwierdzić, tak zinterpretować, że Donald Trump jest niczym Jezus wskrzeszający zmarłego, ale wcześniej obraził Leona XIV, że zaatakował, że nie zna się na polityce międzynarodowej, że jest po stronie Iranu i tak dalej, i tak dalej. Martwi to pana czy nie, te zachowania Donalda Trumpa?
Wie pan co, mnie by najbardziej martwiły zachowania Donalda Trumpa, gdyby różnego rodzaju agresywne wypowiedzi padały pod adresem Polski, naszego kraju.
Natomiast, a jak wobec papieża?
Nie, natomiast ja tak jak powiedziałem, że to nie jest moja estetyka i uważam, że oczywiście niepotrzebnie tego rodzaju dyskusje się odbywają i takie słowa padają.
Natomiast, to tu kropkę stawiamy.
Tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejsza jest dzisiaj współpraca polsko-amerykańska, zacieśnienie tego sojuszu w obliczu zbrojeń, korzystając z najnowocześniejszych i skutecznych technologii wojskowych, militarnych, zwłaszcza w obliczu zagrożenia, jakie czyha za naszą wschodnią granicą. Kwestia również współpracy energetycznej, która również przecież nie jest
to jeszcze raz zagości Sławomir Cęckiewicz w naszej rozmowie. Szef BBN-u, komentując wyniki wyborów na Węgrzech, w których przegrał Orban, napisał tak, fragment. Był sojusznikiem Polski, jedynie w rozgrywce z kosmopolitami i centralistami z Unii Europejskiej oraz w kwestii migracji. To było ważne, ale za mało. Poza tym jedynie pogłębiał sprzeczności. I tu na przykład inna percepcja zagrożeń rosyjskich. Relatywizacja tego na polskiej prawicy była błędem i wymaga analizy. PiS analizuje...
Panie redaktorze,
ten błąd?
Viktor Orban był bardzo ważnym sojusznikiem, nie tylko Polski, ale tych wszystkich, którzy chcieli powstrzymywać na poziomie Unii Europejskiej te różnego rodzaju szkodliwe szaleństwa, polityki, Zielony Ład, Pakt Migracyjny. No gdyby nie to państwo, to pewnie w wielu spraw nie udałoby się przyblokować, wstrzymać. Jednak co by nie
ale mówić, Sławomir Cenckiewicz zwraca skuteczny. Uwagę na jego...
Natomiast jeżeli chodzi o kwestię współpracy z Rosją, no to szanowni państwo, ale to akurat tutaj ci wszyscy, którzy atakowali za to Viktora Orbana, powinni połknąć język, bo widzimy, że jego następca ma bardzo podobne podejście do spraw współpracy energetycznej Węgrów z Rosjanami.
Mówi jedynie, że nie odetnie dostaw surowców z dnia na dzień.
Tak, ale również kwestia pożyczki, prawda, dla Ukrainy. Tutaj nic w tej sprawie się nie zmieniło.
No to jeżeli właśnie, panie rzeczniku, to dlaczego tak stawialiście na Orbana, skoro Madziar w tych kwestiach jest podobny, a przynajmniej nie rozwala systemu praworządności, chce go naprawić. Chce naprawić system medialny. Nie jest oligarchą, który zblatował go gospodarkę, firmy z systemem politycznym. Czemu nie stawialiście na Madziara?
Ja się dziwię, że to jest
w sumie prawicowy polityk.
Że tego rodzaju zarzuty padają z ust zwłaszcza polityków koalicji rządzącej, zwłaszcza, że oni przecież w Polsce demontują prokuraturę, nielegalne
przejęcie. Ale ja mówię o Węgrzech teraz.
No tak, ale mówię, że jakby to jakby z tego powodu czyniono zarzuty panu Orbanowi, a dzisiaj przecież koalicja rządząca dokładnie robi to z mediami w Polsce, no, ale, z prokuraturą.
Ale panie rzeczniku, nielegalnie faktycznie Orban jest dla was takim idolem. Człowiek, który...
Nie. My podchodziliśmy do tej współpracy.
Położył gospodarkę Węgier na łopatki. Sprawił, że nie ma wolnej gazety ogólnopolskiej, wolnej telewizji. To jest wasz...
Panie redaktorze, proszę zobaczyć, co robi Tusk w Polsce. Powiem jedną rzecz. My współpracę z Viktorem Orbanem traktowaliśmy i traktujemy bardzo pragmatycznie. Zawsze do tego podchodzimy w ten sposób, kierując się przede wszystkim interesem Polski. Jeżeli mogliśmy formować pewne koalicje, czy to z Orbanem, czy z panią Meloni, czy z innymi państwami, z Francuzami, z Duńczykami, w pewnych sprawach kluczowych, na poziomie Unii Europejskiej, to oczywiście robiliśmy i zawsze każde państwo i każdy polityk by to jak najbardziej wykorzystał.
Ale to
jeżeli
podejmiecie...
chodzi o współpracę z Putinem i różnego rodzaju wypowiedzi, relacje pana Orbana z Putinem, to zawsze wobec tego byliśmy krytyczni i wielokrotnie o tym mówił nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński.
Ale mimo wszystko szef BBN-u pyta i wręcz apeluje, żeby PiS podjęło analizę tego i wyciągnęło z tego wnioski. Będzie taka analiza, czy już puszczacie w zapomnienie sojusz z Orbanem?
Ale analiza czego?
No tego sojuszu także na niwie europejskiej z Orbanem. No pisze o tym Cenckiewicz w
panie
tym
redaktorze,
wpisie.
No, ale jeżeli pan się wczyta w pis pana Cenckiewicza, to nie uważam, żeby on był w jakiejś kontrze do tego, co robiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. Bo ja mam takie wrażenie, że jednak w tych sprawach właśnie, o których pisze pan Cenckiewicz, czyli kwestia polityki europejskiej, współpracowaliśmy nie tylko z panem Orbanem, ale z całą Grupą Wyszehradzką, ale także z innymi państwami.
A dlaczego?
Tego formatu.
Skoro polsko-węgierska przyjaźń jest tak ważna i prezydent Nawrocki był też na finiszu kampanii u Orbana, bo były dni obchodów polsko-węgierskiej przyjaźni. Dlaczego do tej pory nie ma oficjalnych gratulacji? Prezydent tylko powiedział o tym...
wypowiedź pana prezydenta.
No złapany przez dziennikarzy przed Pałacem Prezydenckim.
Wypowiedział
A dlaczego na stronie prezydent.pl na X-ie nie ma?
To wie pan co, to...
Jeżeli Węgrzy to nasi przyjaciele, to dlaczego nie ma gratulacji?
Panie redaktorze, naprawdę nie bądźmy małostkowi. Była publiczna wypowiedź...
To jest właśnie małostkowość i niezłożenie gratulacji,
Pan prezydent złożył gratulacje. No jeżeli pan się czepia, że...
A myśli pan, że premier Madziar ogląda telewizję, nie wiem, Polsat News, Stefan 24 i z tego wyciągnie gratulacje dla siebie?
Internetową pana prezydenta Karola Nawrockiego?
Bardziej chyba jak już to stronę...
Myślę, że ta wypowiedź była tak mocno proliferowana, rozpowszechniona, bo jednak była w różnego rodzaju mediach powielona, że na pewno ta informacja dotarła tam, gdzie miała dotrzeć. No i tyle w tej sprawie mam do powiedzenia. Natomiast, tak jak powiedziałem, myślę, że wielu polityków dzisiaj Platformy Obywatelskiej w kontekście relacji węgiersko-rosyjskich będzie musiało połykać chyba język, dlatego że pan Madziar nic w tej sprawie nie zrobił, bo wszyscy doskonale wiemy...
prezydent Nawrocki mówił, że ten sojusz z Budapesztem jest tak ważny, to po już wygranych wyborach nie może być chociaż prostych gratulacji wystosowanych oficjalnie. I na koniec, czy rzecznik PiSu...
Jedno zdanie, panie redaktorze, to znaczy tak. Ja, oczywiście, to jest wybór Węgrów. Węgrzy zdecydowali. Mam nadzieję, że nie zostaną po prostu oszukani, tak jak tutaj Polacy w Polsce przez obecną...
Czy rzecznik PiSu wie, co się będzie działo teraz z dwoma politykami PiSu, Marcinem Romanowskim i Zbigniewem Ziobrą? Bo Peter Madziar zapowiada wycofanie azylu politycznego wobec nich.
Panie redaktorze, ja chciałbym, żeby obecna koalicja i ludzie, którzy im sprzyjają, wykazywali tak wielką determinację w ściganiu tych, którzy rzeczywiście złamali prawo.
Bo, ale oni unikają odpowiedzialności karnej. Wie pan, co powiedział Szymon Szynkowski w Olsztynie mi wczoraj w Sejmie z PiSu? Powinni Nowaka, bić się nawet na nierównej ziemi tutaj, po dobrej imię.
Tylko jeżeli pan wie, że sędzia sprzedał mecz... No to jak tutaj się bić i wziąć udział w jakimś...
Mateusz Morawiecki czy Daniel Obajtek maszerowali do prokuratury i takich argumentów nie używali.
Panie, ja mówię o faktach. No jeżeli widzimy tą zaciekłość i zapiekłość obecnej władzy pana Żurka, taką już osobistą, bo nie popartą żadnymi merytorycznymi argumentami...
Pan, minister Żurek chce skutecznie zrealizować europejski nakaz aresztowania. To jest jego obowiązek.
Ale nie ma ENA wobec pana ministra.
No jeszcze nie, bo jeszcze sąd decyduje.
No, czyli rozumiem, że pan już coś...
Wrócą do Polski, czy...
To już samo to pokazuje,
wylecą do Stanów.
Że wszystko jest ustawione i tylko
brakuje
i
wam
to,
dwóch posłów w klubie, panie,
żeby
panie rzeczniku.
Panie redaktorze, chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zaszczuć człowieka,
kończyć,
któremu nie można postawić żadnych zarzutów, bo nawet prokuratorzy...
Okay, ale to czy nie powinni
zrzec
się mandatu, bo zaraz będzie cała kadencja bez dwóch posłów PiSu.
Panie redaktorze, ja uważam, że prokuratura, gdyby była prokuraturą prawdziwie niezależną, powinna zająć się prawdziwymi problemami i tam, gdzie pojawiają się rzeczywiste wątpliwości. Jest sprawa pana Giertycha, pamiętamy, media okazywały to bardzo szeroko.
Czyli nie wie pan, czy wrócą do Polski.
Rosjanka z podwójnym paszportem zaangażowana w różnego rodzaju szemrane podobne.
Wrócą przelewy. Czy nie wrócą?
Chciałbym, żeby pan Giertych i prokuratura do tego się
wrócą czy nie wrócą?
Ale panie redaktorze,
wie pan coś?
Pyta, pan mnie pyta o sprawę.
Nie wie pan.
Nie, pan próbuje ode mnie oczekiwać odpowiedzi, czy również pewnych ruchów ze strony pana ministra Ziobro, czy pana ministra Romanowskiego, w sytuacji, kiedy wiemy doskonale, że po stronie prokuratury, dzisiaj skrajnie upolitycznionej,
ja chciałem tylko wiedzieć, czy wrócą, czy nie, niezależnie jak oceniacie prokuraturę.
Żeby wyjaśnić cokolwiek.
Ja tylko dodam, że depesza gratulacyjna prezydenta Nawrockiego wczoraj do Madziara została wysłana. Ale na stronie prezydent.pl nie znalazłem. Ufam, że dobre tradycje relacji polsko-węgierskich zostaną zachowane. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek był naszym gościem. Za chwilę informacja o 8:00. Po nich minister, wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Informacje zaraz.
Reklama.
Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu, a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami. Poznaj Audi A5 Business Edition z pakietami Comfort, Tech i Exterior. W wyjątkowej ofercie dostępnej dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.